Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie, a Państwa i moim gościem przy telefonie jest Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Oraz również radny województwa lubuskiego. Panie Marszałku, ja chciałem zapytać o Łukasza Mejzę, bo dzisiaj Łukasz Mejza, radny, szef klubu bezpartyjnych samorządowców w Sejmiku Województwa Lubuskiego, który ma objąć po niestety w Jolancie Feda, która od nas już odeszła, mandat poselski. Jak pan myśli, jaka będzie decyzja Łukasza Mejzy i jaki to może mieć wpływ na Sejmik?
Wie pan, ja myślę, że Łukasz Mejza obejmie mandat poselski. W miejsce Łukasza wchodzi kolejny kolega, który kandydował od listy bezpartyjnych samorządowców, pan Muzyka. I myślę, że na tym ten temat zostanie zamknięty, bo w innym przypadku musiałoby dojść do bardzo poważnych zmian. Nie sądzę, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe, a w tym przypadku mandat tego ugrupowania politycznego chodzi, podejmowało ryzyko tak głębokich zmian i reorganizacji w trakcie, co by tu nie mówić, jednak poważnych zawirowań w koalicji, w której PSL jest.
Ale dopuszczaliście jako zarząd województwa ci nie z PSL-u takie możliwości, bo wydawało się do pewnego momentu, że koalicja jest nie do ruszenia, ale no, taka nutka niepewności się pojawiła.
Znaczy no nie do ruszenia w sensie takim, że jesteśmy zdecydowani, ażeby ta koalicja kierowała województwem, tym bardziej, że idzie nowa perspektywa środków finansowych. W lutym rozpoczynają się konsultacje dzielonych nam środków finansowych i podział na poszczególne działania na perspektywę następnych kilku lat. Myśmy nie przewidywali rozwiązania tej koalicji, przepraszam, zawiązywania nowej, a temat tutaj ten, o którym pan redaktor mówi, no to wrzucił sam Łukasz Mejza, idą do rady, mówią, że stanowisko marszałka dla niego leży na stole, jako kwestia, czy się podejmie je wziąć, czy też nie. No to oczywiście byśmy tydzień temu z panem radnym Markiem Surmaczem ocenili jako no, nadzieję pana Łukasza Mejzy, a nie realną możliwość.
No dobrze, mamy Łukasza Mejzę, który wydaje się jest poważnym człowiekiem. Jak pan myśli, dlaczego powiedział, że ma propozycję zostania marszałkiem? Bo on to w kilku mediach powiedział, nie tylko na antenie Radia Zachód, nie tylko w telewizji polskiej, ale też między innymi w Radiu Indeks. Słuchałem, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście w każdych mediach on to powtarza. I rzeczywiście powtarza, że ma propozycję zostania marszałkiem, że rządy marszałek Elżbiety Anny Polak...
Pan redaktor mnie nie słucha.
Nie, słucham.
Wcześniej, no, że nikt nie traktuje propozycji Łukasza Mejzy, który sam o tym mówi, bo nikt poza nim o tym nie mówi, że ma propozycję bycia marszałkiem, to że na stole nie ma takiego...
Nie ma takiego pomysłu.
Stanowi, no, to, że ktoś mówi, że będzie ministrem spraw zagranicznych, to znaczy, że ma umiejętności, będzie tym ministrem. To się tak w polityce nie odbywa.
Zostawmy Łukasza Mejzę. Czekamy na konferencję, którą zapowiedział. Ponad 750 milionów euro w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej dla województwa lubuskiego. Wspomniał pan o tym, że niedługo rozpoczną się konsultacje w tej sprawie. Co będzie kluczowe? Rozmawiamy w Radiu Gorzów, więc ja zapytam z punktu widzenia Gorzowa. Co będzie kluczowe w tych wszystkich rozmowach, tak aby no, też Gorzów mógł skorzystać z tych pieniędzy? Co się może stać?
Znaczy, no stać się nic nie stanie. No to co ma się stać? To pieniędzy nam nie wycofają. Mamy uchwałę Parlamentu Europejskiego zatwierdzającą wielkie fundusze dla członków Unii Europejskiej. Tu się nic nie stanie. To jest kwestia aktywności miasta Gorzowa i jego władz. Ja bym zwała pierwsza i sprawa druga. No to jest kwestia, w jakim zakresie i na dużą sumę pieniędzy będzie pojąć dla miasta Gorzowa, bo chcemy zjeść dla Zielonej Góry i dla Gorzowa utrzymać. Gorzów wykonał z koleżankami i kolegami samorządowcami pełną określoną pracę, przyłączając do obszaru funkcjonalnego również Szczelce Krajeńskie, co jest dobrym ruchem, dobrym kierunku. Szkoda, że nie udało się wcześniej nawiązać bliższej współpracy i dowiązać do naszego obszaru funkcjonalnego w tym mieście z Krzyżem Zielona Góra. Podobnie zrobiła to ja w poprzedniej perspektywie, czyli słynna teoria o Trójmieście, Nowa Sulechów i Zielona Góra jako obszar funkcjonalny. To jest kwestia siła miasta, kwestia jakichś projektów będą dotyczyły realizowane inwestycje w następnej perspektywie i to nic złego nie będzie się działo, jeżeli władze miasta będą potrzebowały więcej informacji lub będą chciały uczestniczyć aktywnie, no to zapewne w te konsultacje będą mogły brać udział.
A na podstawie tego, co do tej pory się działo, jakie ma pan wrażenie, czy Gorzów potrafi, chce i jest aktywny?
A to różnie wygląda z perspektywy zarządu województwa. No na pewno mamy większą agresywność i większe zabiegie środki finansowe spoza ZIT-u, czy co do sposobu korzystania z ZIT-u przez Zieloną Górę niż Gorzów. To nie ulega wątpliwości. A poza tym ja jestem wyłączony z tych rozmów. Pan prezydent mnie nie zaprasza na żadne rozmowy, w przeciwieństwie do innych radnych, do sejmiku. W związku z tym raczej tam trzeba było kierować pytania, ja nie jestem.
Rozumiem, ale gdyby pan dostał zaproszenie i propozycję współpracy i lobbowania na rzecz...
Ale panie redaktorze, my się nie rozumiemy, a ja się nie będę wpraszać. Nie byłem zapraszany, dlatego mam teraz być się wpraszać do powiedzenia.
Ja nie mówię, że o wpraszaniu się, ja tylko powiedziałem, że gdyby pan dostał taką propozycję, to ja nie mówię, że pan się będzie wpraszał.
To zaproszenie, to raczej korzystam z zaproszeń, jeżeli ma to sens, oczywiście.
Zostawmy te wielkie pieniądze. Chciałem zapytać także o SLD, właściwie o tą nową lewicę. Jak pan patrzy na ten projekt scalania tych czterech partii i to, co do tej pory się dzieje? Jaka przyszłość według pana człowieka, który budował SLD, będzie wyglądała?
Wie pan, lewica w Polsce, mimo zmian pokoleniowych, przychodzą pokolenia bardziej konserwatywne, bardziej otwarte. Lewica Polska ma na pewno określoną grupę zwolenników. Lewice, czyli ludzi, którzy potrzebują partii progresywnej, partii postępowej, partii, które chcą oddzielenia państwa, kościoła od państwa, chcą stworzenia prawnych możliwości dopuszczalności przerwania ciąży, świętej edukacji bez nauczania religii w szkole. To jest kwestia równości społecznej, równości startu społecznego, bo na tym polega lewica, równego podziału dóbr, które wytwarzamy w naszym kraju, żeby nie było tak głębokich podziałów ekonomicznych, jakie w tej chwili mamy miejsce w naszym kraju. My weźmy w tej ludzkiej przyzwoitości i wrażliwości na biedę ludzką, przykłady szczepionek i sposób, jak to się odbywa, i przykład pana posła Giżyńskiego, który jako pracownik naukowy Uniwersytetu się zaszczepił wbrew oczekiwaniom ministra zdrowia, czy minister zdrowia dzisiaj mówi, bo jest to łamanie umowy społecznej, że szczepimy starszych, potem młodszych. Więc to są właśnie te główne dla lewicy. I sprawa druga, no to jest kwestia polityki proeuropejskiej, polityki otwartości państwa i kierowania polityki zagranicznej. No, czy taką politykę będzie prezentowała nowa lewica? Zapewne, jeżeli chodzi o przesłanie widowe, na pewno tak, na pewno jest rynek na lewicę. Jak to się będzie odbywało, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, bo na skutek pandemii te wszystkie prace palające i te wszystkie prace przygotowujące nową lewicę no trochę spowolniły, więc czekamy, aż będzie to nowe otwarcie i zobaczymy, z jakim statutem, z jakim programem kierownictwo nowej lewicy i w regionie, i w kraju wystąpi. Dzisiaj jest więcej zapytań niż odpowiedzi na pytania.
A propos, wspomniał pan o pośle Giżyńskim. Ciekawe jest też co innego w tej kwestii, bo wychodzi na to, że ten problem szczepienia kadry uczelni dotyczy uczelni, które są jakby no założycielami dla szpitali uniwersyteckich. I ten podobny przykład, może nie przykład, ale taki sam system mamy w Zielonej Górze, gdzie uniwersytet jest tutaj dla tej kliniki prowadzącą jednostką. Proszę mi powiedzieć, czy będziecie jako zarząd sprawdzali, czy tam też nie doszło do zaszczepienia się kadry? No może gdzieś jest błąd w systemie, który został po prostu wykorzystany w całej Polsce.
Znaczy, panie redaktorze, oficjalnych danych na temat, kto się szczepił w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze nie mam. I nie sądzę, żeby ktokolwiek w Zielonej Górze zarządzie taką informację miał. Dlatego, że to jest informacja, która jest informacją centralną. Dlatego, że każdy zgłaszający się na szczepienie jest wpisywany w system, który pokazywany jest w Narodowym Funduszu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, więc takiej informacji jako zarząd nie mamy, chociaż możemy zapewne się o nią zwrócić, jest ona objęta oczywiście szczepionką lekarską i
wrotą. Nie, no chodzi o to, że...
Ja rozumiem, ale ja panu opowiem w ten sposób, że pan, bo to jest... Ja pan, w życiu trzeba być też przyzwoitym, to nie jest aż tak wielkie wymaganie. No jeżeli mamy taką sytuację, że pracownik administracji w szpitalu, który pracuje w kuchni, biegnie i szczepi się na równi z pielęgniarką, która pracuje na ciele zakaźnym, albo jeszcze krzyczy, że musi być szczepiony, no to powstaje pytanie, jak jest to wszystko zarządzane, jak to ma być. I podam panu drugi przykład. To, że jest medyczny kierunek na Uniwersytecie w Toruniu i dzięki temu jest szpital i ten szpital ma prawo przedania i szczepienia, i tam biegnie 40-letni pan Giżyński, który jest pracownikiem na mówi, że jeszcze nie ma nic do zarzucenia.
Tym samym no wyjaśniam. Mówią,
rząd mówi, że mamy mieć 70 lat i dopiero wtedy się zaszczepimy prawdopodobnie w marcu, kwietniu lub w maju. No to nie ma o czym rozmawiać. System został skonstruowany błędnie. Ten system się zawalił. Szczepionek jest zbyt mało i to nie jest winy rządu, a z winy pazerności firm produkujących szczepionki na środki finansowe. Różnice cen są o 50 i o 100% pomiędzy poszczególnymi firmami, no to powoduje, że wielu rzeczy nie przemyślała Unia Europejska. Ale panu, no, panu powiem taki przykład. Ja też mam, miałem prawo do 6 lutego pójść się zaszczepić. No nie poszedłem, bo nie wypada, żebym ja przecież się zaszczepił przed ludźmi.
Ale prawo jako członek rodziny lekarza.
No tak, tak. No, przyjąłem do tego prawo i moja żona mało tego prowadzi kwalifikacje na szczepienia w szpitalu. Dobrze, ani jej, ani mi do głowy nie przyszło, że mogę skorzystać z tego zapisu, no bo trzeba zachować się w sposób racjonalny i w miarę przyzwoity. Panie wie pan, a jeżeli tutaj mamy takie kwiatki, no to dochodzimy do sytuacji.
No krytykował pan dzisiaj...
Zaufanie obywateli do państwa no maleje, tak, a chodzi właśnie o to, że żeby obywatele ufali państwu i władzy, że tak jak władza mówi, to jest prawda, jest to wszystko w porządku. No, przypadek pana Giżyńskiego, że on pewnie nie jest.
Mieliśmy przykład europosła, byłego premiera Leszka Millera także, który pan krytykował również.
Oczywiście to jest karygodne i nie ma wątpliwości, że pan Miller, który jest po 70, równie dobrze teraz ze swoją uroczą wolą mógłby się zaszczepić, aby się nie zawalił. No, ale to jest właśnie Warszawka. To jest to, czego w Polsce nie możemy zwalczyć od okresu między jednego i do tej pory. No to są
Tadeusz Jędrzejczak,
który jest bez przerwy zwalczany, a który się uzalił, jak pan widzi, nie da bez względu na opcję polityczną, która kieruje tym krajem.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, radny Wojewódzki Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.